Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, jest z nami ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Szczęść Boże, ekscelencjo.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Rzymu, z miejsca, gdzie możemy spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem i wszystkie rodziny ze świata. Oczywiście delegacje tych rodzin też przybyły na spotkanie z Ojcem Świętym.
Ksiądz biskup jest oczywiście ordynariuszem diecezji toruńskiej, ale też jest przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. I spotykamy się na kongresie, Światowym Kongresie Rodziny. Temat, księże biskupie, piękny temat. Rodzina jako droga do świętości, powołanie rodzinne. Jak to należy rozumieć, że rodzina właśnie jest drogą do świętości? Nieraz myślimy, że to kapłaństwo, życie zakonne jest drogą taką uprzywilejowaną, tymczasem no też i rodzina. I to jeszcze przecież to jest większość chrześcijan żyje w rodzinie.
Tak, to Pan Bóg jest bardzo hojny w rozdawaniu powołań przeróżnych i swoich darów. I niektórych powołuje do kapłaństwa, innych do życia konsekrowanego. Może się też zdarzyć, że niektórych powołuje do życia w samotności na rzecz jakiejś sprawy, poświęcenia dla sprawy, ale jednak, tak jak ojciec powiedział, większość żyje w rodzinach, w małżeństwie. I to jest dla chrześcijan, można by powiedzieć, taka zwyczajna, najszersza droga, która może prowadzić do świętości, albo inaczej, powinna prowadzić do świętości. Kiedy małżonkowie budują swój związek na fundamencie sakramentu małżeństwa, jeśli otwierają się na słowo Pana Boga, jeśli się modlą, przyjmują życie jako dar od Pana Boga, ale też jako wielką radość, jeśli wypełniają swoje zadania rodzinne z pełnym poświęceniem, to oni realizują swoje powołanie do świętości, w małżeństwie, razem. Myślę, że to piękna droga i w czasie tego kongresu małżeństw i rodzin w Rzymie my możemy usłyszeć bardzo wiele świadectw małżeństw i rodzin z całego świata, które właśnie o tym mówią. Jak nawet w bardzo trudnych warunkach, kiedy spotykają się z prześladowaniem, z wojną. Przecież wczoraj wysłuchaliśmy świadectwa żony i mamy, która z córką musiała uciekać przed wojną na Ukrainie. Czyli sytuacje są bardzo trudne, a pomimo tych trudnych sytuacji ludzie realizują swoje powołanie do świętości.
To jest świętość, która idzie poprzez właśnie takie różne trudności. Mnie uderza fakt, że patronowie tego spotkania, Ludwik i Maria Quattrocchi, błogosławieni, że obchodzimy ich wspomnienie liturgiczne w dniu ich ślubu. To jest też chyba jakiś znak dla nas wszystkich.
To jest też piękny znak. Tu wielkie ukłony dla papieża świętego Jana Pawła II. Dlatego, że święty Jan Paweł II wskazał na małżeństwo jako na tą drogę do świętości i przez to, że starał się wynosić na ołtarze, na ile to jest możliwe, bo przecież są pewne procedury, wynosić na ołtarze małżonków, czyli nie osoby, które doszły do świętości w małżeństwie, a moglibyśmy dopowiedzieć pomimo tego, że były w małżeństwie, tylko doszły do świętości właśnie dlatego, że były w małżeństwie. Quattrocchi to jest małżeństwo, które się uzupełniało, które wzajemnie się ubogacało. Oni byli różni zupełnie, mieli różne spojrzenie na życie, na rzeczywistość, mieli też różne charaktery, temperamenty, a mimo to wspaniale się ubogacali i dzięki sobie nawzajem właśnie osiągnęli świętość razem. Myślę, że to jest piękny przykład dla współczesnych małżeństw i rodzin.
Księże biskupie, jak w parafii świętość realizować? Mówimy o świętości na poziomie ogólnym, kościelnym, piękne świadectwa. Wczoraj słyszeliśmy, tak jak ksiądz biskup wspomniał, ale żyjemy na co dzień w naszych parafiach. W jaki sposób ta świętość może być konkretnie na co dzień w każdej pojedynczej parafii w mieście, na wsi, w Polsce realizowana?
Parafia została przez papieża Franciszka w adhortacji Amoris Laetitia nazwana rodziną rodzin. Czyli parafia skupia, przyjmuje do siebie, jest otwarta na różne rodziny, które żyją na terenie parafii. z parafii te rodziny korzystają przede wszystkim w wymiarze Słowa Bożego. Mogą tam się otwierać na Słowo Boże, uroczyście głoszone w czasie liturgii. Tam przede wszystkim uczestniczą w Eucharystii. To jest to, co jest wpisane w nasz obowiązek chrześcijański, katolicki, czyli uczestnictwo we mszy świętej w niedzielę i w uroczystości. Ale myślę, że też ta parafia stwarza wspaniałą okazję do tego, aby rodziny między sobą się komunikowały i rzeczywiście tworzyły rodzinę rodzin. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że parafia to nie wszystko, to nie jest cała rzeczywistość kościelna. Parafia jest pomocą właśnie dla rodzin. Czyli jeżeli w parafii otrzymujemy święte sakramenty i przyjmujemy te w rodzinie te sakramenty, wracamy do swoich rodzin i tam kontynuujemy to, co pięknie zostało zapoczątkowane we wspólnocie parafialnej. Czyli modlimy się, wspólnie staramy się realizować Boży plan wobec naszego małżeństwa i rodziny. I myślę, że to jest taki, no, to jest modelowe rozwiązanie i właściwie do takiego rozwiązania dążymy, gdzie parafia jest tym takim sercem jednoczy, daje, otwiera, pozwala przyjąć różne łaski, a jednocześnie w rodzinach jest to kontynuowane. Myślę, że bardzo niebezpieczne, a nawet szkodliwe byłoby oddzielenie parafii od rodziny. Czyli, że parafia żyje swoim dynamizmem, ma swoje różne inicjatywy i akcje, a kiedy wracamy do naszych domów, żyjemy tak, jakby nie było parafii, to parafia nie jest to najważniejsze, żyjemy tak, jakby Pana Boga nie było. To byłby dramat. Zresztą już święty Jan Paweł II, kiedy opisywał sytuację w Europie, Eklezyjna Europa, to już tam zauważał, że wielu ludzi, mimo że są ochrzczeni, że nawet od czasu do czasu praktykują, to na co dzień żyją tak, jakby Boga nie było. I też już postulował dla nich jakąś formę ewangelizacji, nowej ewangelizacji, jakąś formę deuterokatechumenatu. To jest to, o czym dzisiaj mówi papież Franciszek, właściwie nawiązuje do tego, do nauczania świętego Jana Pawła II.
No właśnie, bo kilka dni temu pojawił się nowy dokument Stolicy Apostolskiej o przygotowaniu do małżeństwa w Kościele Katolickim. I tam jest właśnie forma, mowa o jakiejś formie katechumenatu małżeńskiego. Na czym by to miało polegać?
Papież Franciszek stwierdza, że bardzo ważne są przeróżne przygotowania do małżeństwa, dalsze, bliższe i bezpośrednie, ale w niektórych krajach skupiamy się tylko i wyłącznie na przygotowaniu bezpośrednim, czyli na tak zwanych kursach przygotowawczych. To jest najczęściej kilkanaście spotkań, gdzie przekazujemy podstawowe informacje dotyczące życia rodzinnego, teologii, ale też i życia małżeńskiego. To najczęściej doradczynie czy doradcy lub też małżeństwa przekazują te informacje. Papież Franciszek mówi, to dzisiaj nie wystarczy. Dlatego, że bardzo często o sakrament przychodzą prosić ludzie, którzy no, mają jakiś zaczątek wiary, bo zostali ochrzczeni, są w kościele, czują się członkami kościoła, ale brakuje im żywej wiary. Takiej wiary, którą właśnie mówiłem o tym, miałaby przełożenie na życie codzienne. W związku z tym papież Franciszek mówi, potrzeba jakiejś formy katechumenatu. Katechumenat w takiej pierwotnej formie to jest przygotowanie do chrztu i wprowadzenie we wspólnotę Kościoła. Tutaj raczej mówimy o deuterokatechumenacie, tak zresztą nazwał go sługa Boży Franciszek Blachnicki. On też w ruchu oazowym postulował właśnie przejście drogi deuterokatechumenatu, jakiegoś takiego katechumenatu, który byłby trochę inną formą niż ten katechumenat pierwotny. I ta droga ma prowadzić do tego, żeby obudzić wiarę jeszcze bardziej, żeby utwierdzić tych młodych w takiej relacji do Pana Boga, żeby to nie było tylko żeby to nie była formalna przynależność do kościoła i parafii, ale żeby to była żywa wiara, spotkanie z osobowym Chrystusem. To nie jest łatwe.
Czy to oznacza, że możemy oczekiwać w Polsce jakichś nowych form w Kościele Polskim, nowych form przygotowywania młodych ludzi do sakramentu małżeństwa?
Te formy już się pojawiają. Oczywiście trudno oczekiwać, że one się pojawią w każdej parafii, ale bardzo często w tych diecezjach, gdzie przygotowanie do małżeństwa odbywa się w parafiach, nawet myślę o tym bezpośrednim przygotowaniu w parafiach, nie tyle w jakichś specjalistycznych przychodniach czy w strukturze dekanalnej, ale w parafiach, tam łatwiej przejść, wprowadzić pewne etapy katechumenatu, bo katechumenat będzie wprowadzał we wspólnotę wiary, czyli w parafię konkretną jakąś ma wprowadzić. Już w Polsce takie elementy tego deuterokatechumenatu są, ponieważ są na przykład dla tych, którzy przygotowują się do małżeństwa, dni skupienia albo rekolekcje dla nich. Albo nawet uzupełnienie tych tradycyjnych tak zwanych kursów. Nie lubię tego słowa, bo kurs zakłada coś takiego szybkiego i powierzchownego, doraźnego. Ale tego przygotowania, uzupełnienie przez właśnie takie spotkania, gdzie jest element ewangelizacyjny, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jest podprowadzenie do sakramentu pokuty i pojednania. Bardzo wiele wymiarów takich właśnie, które powodują, że my spotykamy się z żywym Bogiem. Myślę, że to jest też przyszłość tego naszego przygotowania do małżeństwa. Nie zapominajmy, że to przygotowanie w Polsce przebiega na trzech etapach. Dalsze przygotowanie, to lekcje religii w szkole mogą do tego przygotować od strony teoretycznej, bo przecież nie przygotują od strony właśnie katechumenatu, prawda? Tu przychodzi z pomocą parafia, katecheza sakramentalna, czyli przygotowanie dalsze. Myślę, że też ono powinno się odbywać w rodzinach, czyli sami rodzice przygotowują swoje dzieci. Nie można całego przygotowania do małżeństwa zrzucić tylko i wyłącznie na wyspecjalizowanych doradców życia małżeńskiego i kapłanów. A nawet rodziny, które są bardzo szlachetne i są gotowe dawać świadectwo, ale one nie powinny przejąć absolutnie wszystkiego. Idealna sytuacja jest taka, kiedy rodzice, na ile to jest możliwe, przekazują swoim dzieciom podstawowe informacje, wprowadzają stopniowo rodziców w rzeczywistość małżeńską. Myślę, że to jest w sposób, to następuje w sposób naturalny, kiedy dzieci i młodzież zadają pytania, kiedy interesują się tym. To jest zupełnie naturalne. Rodzice umiejętnie udzielają odpowiedzi, wprowadzają, zapraszają te dzieci też do wspólnego życia w wymiarze modlitwy, wspólnych trosk, rozwiązywania problemów, które wszyscy mamy. Cała rodzina ma te problemy często. I potem przychodzi taki moment, kiedy możliwe, że rodzice nie są w stanie już udzielić odpowiedzi, to wówczas posiłkują się specjalistami. To może być doradczyni życia rodzinnego, to może być kapłan, który może coś wie, może bardziej taką wyczerpującą odpowiedź dać młodemu pokoleniu. A dopiero na końcu tej drogi, na końcu, jako takie, można by powiedzieć, podsumowanie czy uwieńczenie, to jest to, co my nazywamy tym kursem przedmałżeńskim. I wtedy myślę, że to ma głęboki sens.
Co znaczy dzisiaj w Polsce wyrażenie kościół domowy? To jest wyrażenie stare jak kościół. Zaczynał się kościół w domach, był kościół domowy. Czy nasze kościoły dzisiaj, czy nasze domy katolickie w Polsce, czy możemy je określać, że to są kościoły domowe?
No myślę, że wiele małżeństw i rodzin rzeczywiście tworzy kościoły domowe. Wielu. Dla niektórych to jest rzeczywistość jeszcze niedostępna, albo pewnie się uczą tej rzeczywistości. Ale proszę zauważyć, że w Polsce mamy bardzo żywą, rodzinną gałąź ruchu Światło-Życie. Zresztą taką nazwę mają domowy kościół. I sługa Boży ksiądz Blachnicki pomyślał o tym w ten sposób, że jest formacja dla dzieci, formacja dla młodzieży, dla studentów, dla kapłanów, dla małżeństw również. I tam to jest realizowane w sposób modelowy, czyli jest parafia, związek z parafią, to zapewnia tym wspólnotom, rodzinom też, eklezjalność. Oni mają kontakt z parafią, z konkretnym proboszczem, z księżmi, którzy posługują w parafii. Co więcej, na spotkania swoich kręgów zapraszają kapłana. On nie tyle przewodniczy tym spotkaniom, ale zapraszają go w charakterze właśnie takiego gwaranta eklezjalności ich wspólnot. A jednocześnie w swoim domu dialog małżeński, czyli taka rozmowa ze sobą, bardzo szczera, ale w obecności Boga, zapalają świece jako symbol obecności Boga. Obok tego wspólna modlitwa, uczą się tego. Ponieważ potrzeba naprawdę wielu lat, żeby nauczyć się modlitwy małżeńskiej i rodzinnej. I to nie zawsze tak jest, że dzieci są takie szczęśliwe, że nagle będzie modlitwa rodzinna, domowa. To wymaga dużego taktu, umiejętności. Nie wolno narzucać też tej modlitwy. Dzieci mogą się bardzo... Miałem kontakt z ruchem Światło Życie, z gałęzią rodzinną, z kościołem domowym i wiele mi o tym mówiono, że nieraz przychodzi taki okres buntu. Trzeba tak bardzo umiejętnie, ale myślę, że właśnie przez ten wysiłek, przez to, że oni się zastanawiają, jak to zrobić, jak zachęcić młodzież na przykład, żeby oni nie uciekali z kościoła, żeby ten ich bunt nie był skierowany na to, co najważniejsze, na Pana Boga i relacje do Pana Boga, nawet jeżeli niektóre rzeczy im się w kościele nie podobają, bo są w takim okresie swojego życia, że właściwie negują niemalże wszystko, co jest związane ze światem dorosłych. Więc myślę, że to jest realizowane. Nawet małe kroki budują kościół domowy, takie jak na przykład wspólna modlitwa przed posiłkiem. To, że w niedzielę wspólnie zbieramy się, idziemy czy jedziemy do kościoła na mszę świętą, razem. A może kiedy wrócimy z tego kościoła, może to jest dobry czas, żeby wspólnie zasiąść do stołu, zjeść obiad, a potem chwilkę chociaż porozmawiać o homilii, może o jakimś wydarzeniu, które jest związane z liturgią. Zawsze się temat dobry znajdzie. I to są takie drobne kroki, które budują właśnie domowy kościół.
Panie biskupie, i tak na koniec, tak sobie czy mamy takich naszych polskich quattrocchi, takie małżeństwo, które możemy wskazać jako wzór świętości? Jest Jerzy Ciesielski, sługa Boży, czekamy na jego beatyfikację, ale czy mamy takie małżeństwo? I jeśli nie, to sobie życzmy, żeby nam się pojawiło gdzieś tacy.
Myślę, że mamy. Proszę pamiętać, że tak jak wspomniałem już, taka praktyka w Kościele, że wynosimy na ołtarze małżonków, to jest coś nowego. To są nasze czasy. My to pamiętamy. To jest nasze pokolenie. Wcześniej nie było takiej praktyki. Ale my mamy swoich kandydatów na ołtarze. Małżeństwo. To są państwo Wojtyłowie. To są rodzice świętego Jana Pawła II. Ten proces jest prowadzony. To jest jeden proces. To nie są dwa procesy, które może się zbiegną w czasie i razem wyniesiemy ich na ołtarze, tylko jeden proces, gdzie małżeństwo rodziców świętego Jana Pawła II mam nadzieję, że będzie wyniesione na ołtarz. Ten proces prowadzi ksiądz prałat Sławomir Oder z diecezji toruńskiej. Pięknie zaangażował się w to, tym bardziej, że ma ogromne doświadczenie, ponieważ sporo materiału zebrał już o rodzicach, kiedy prowadził proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny świętego Jana Pawła II. I myślę, że to jest piękny przykład. Mamy też takie przykłady pojedyncze, na przykład mamy patronów, młodzieży, ale to są oddzielne. To są oddzielne osoby, które myślę, że dzięki rodzinie właśnie, dzięki atmosferze rodzinnej osiągnęły świętość. Kuskówna. Patronka teściowych. Zapomniałem, jak się nazywa ta...
Moment.
Tak.
Jest taka, to jest piękny człowiek. Mamy błogosławioną Mariannę Biernacką, patronkę wszystkich teściowych. No, też piękny przykład. Pokazuje to, o czym tutaj w Rzymie też rozmawiamy. Wymianę międzypokoleniową. Papież Franciszek ogromną wagę przykłada do tego, żeby nie przerwać tej wymiany międzypokoleniowej. Żeby pamiętać o dziadkach. I nie tylko dlatego, że to jest obowiązek troszczyć się o ludzi starszych, ale też dlatego, że oni nam mogą przekazać coś cennego. Swoje doświadczenie życia i przeżywania wiary. I jeśli młode pokolenie będzie w stanie choć trochę przyjąć z tego świadectwa starszych, to myślę, że i przekaz wiary będzie znacznie łatwiejszy.
Panie biskupie, bardzo dziękuję za tych kilka słów dla innej rodziny, dla rodziny Radia Maryja. To też rodzina.
Tak, to też rodzina, więc ja bardzo serdecznie pozdrawiam rodzinę Radia Maryja. Szczęść Boże. To też rodzina rodzin.
To też rodzina rodzin. I dziękujemy też księdzu jako naszemu pasterzowi Torunia, toruńskiej diecezji, gdzie też mamy swój dom.
Bardzo dziękuję. Się cieszę, że ta współpraca między nami tak dobrze się układa i że wiele takich inicjatyw ewangelizacyjnych możemy wspólnie realizować. I dziękuję Wam bardzo serdecznie, że tu jesteście. Jesteście tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla Kościoła. Jesteście na kongresie małżeństw i rodzin. Jesteście na światowym 10. już spotkaniu Ojca Świętego Franciszka z rodzinami z całego świata. Bardzo za to dziękuję.
Był z nami ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Bóg zapłać raz jeszcze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję.